między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Szczególny chyba dzisiaj będzie program, ale to na koniec.
W takie szczególne miejsce? Będziemy się gdzieś dzisiaj wybierać, podróżować?
Zwłaszcza, że to miejsce Polacy lubią coraz bardziej. Zresztą niedawno mój kolega redakcyjny był w tym miejscu. Wspinał się. Czy to możliwe?
Wspinał się? No zaraz zapytamy naszych gości. A drodzy Państwo, my dzisiaj ruszamy ponownie. Obiecaliśmy Wam to jakiś czas temu. Podczas mojej wizyty na archipelagu Wysp Maltańskich, a dokładniej podczas dłuższej wizyty na Gozo, że na Maltę jako do kraju i na Gozo wrócimy. Wrócimy z ekspertami, z naszymi gośćmi, którymi dzisiaj są Karolina Miller i Piotr Andruszko, czyli autorzy bloga Rude i Czarne. Witajcie, kochani.
Witajcie, dzień dobry.
Witamy, witamy serdecznie.
Witajcie. Słuchajcie, no bo ja tak powiedziałem, że Polacy coraz bardziej sobie upodobali to miejsce, ale wy szczególnie sobie upodobaliście to miejsce. Gdybyście mogli opowiedzieć swoją historię, bo nie było szansy jeszcze o tym mówić na antenie Radia Kraków w programie Między Biegunami. My lubimy wyciągać takie osoby, które zmieniają swoje życie, a w tle są podróże. No i właśnie tutaj coś takiego nastąpiło.
Oj, zdecydowanie tak. No na Malcie już jesteśmy 7 lat, tam w maju minie.
Tak, w maju minie 7 lat.
A miał być rok. Miał być rok. Przeprowadziliśmy się rzeczywiście dosyć spontanicznie z dnia na dzień na Maltę. Chcieliśmy zmienić troszeczkę coś w swoim życiu, zmienić też otoczenie, złapać więcej słońca, pozytywnej energii. I takie cztery warunki sobie postawiliśmy, że będzie to kraj z językiem angielskim jako urzędowym, będzie słonecznie, będzie morze i będzie w miarę blisko do domu, do Polski, żebyśmy mogli szybko w razie czego do naszych rodziców przyjechać. No i rzeczywiście, jak tak się popatrzy na mapę, to jednym takim kierunkiem i w zasadzie jednym z niewielu jest Malta.
No i tak padło na Maltę, bilet w jedną stronę z jednym bagażem. Daliśmy sobie tak naprawdę 2 miesiące na takie ustatkowanie się, że tak powiem, wstępne na miejscu. Miał być rok początkowo, bo takie było założenie, zmiana czegoś i trochę takie nabranie oddechu. No i leci, a to w zasadzie dochodzi do końca 7 rok i na razie nie zapowiada się, abyśmy stamtąd mieli powrócić.
Słuchajcie, ale kochani, to jest tak dobrze na tej Malcie, bo wiecie, za chwilę tutaj autobusy, promy, samoloty, czartery z Polski, jeżeli na Malcie jest tak przyjemnie, dobrze.
A ona
się
za
żyje,
duża nie jest.
To. A ona za duża nie jest, to wiecie, my ją za chwilę zasiedlimy. Raz, dwa, trzy, bo mówimy o archipelagu wysp, które są mniejsze powierzchniowo niż powierzchnia Krakowa, czyli około 320 km kwadratowych. Mam na myśli główną wyspę Maltę, Gozo i Comino, czyli te trzy najważniejsze wyspy w archipelagu. Co takiego jest w Malcie, że ten 7 rok leci i za chwilę no, kolejna rocznica waszego życia w tym miejscu?
No, ja myślę, że to jest właśnie dokładnie to, o czym Karolina powiedziała, czyli jest słońce, jest taki południowy lifestyle, czyli tak ludzie się za bardzo nie śpieszą, chociaż Malta na przestrzeni ostatnich lat chyba trochę utraciła tą swoją taką sielankowość wyspiarską, nazwijmy to w dużym uproszczeniu. Jednak ludzie też teraz trochę coraz więcej pędzą, no jednak doganiają tą kontynentalną Europę. Aczkolwiek przede wszystkim słońce, ludzie, to jak są sympatyczni, mili w podejściu, to że idziemy do sklepu i po prostu z przypadkowym nieznajomym tak naprawdę możemy porozmawiać na szybko, co się wydarzyło wczoraj w kraju, czy co się wydarzyło w okolicy, czy dzisiaj, że jakie są dobre warzywa do kupienia w innym warzywniaku, więc to są bardzo często proste tematy, ale uważamy, że takie, które w dłuższej perspektywie naprawdę rzutują bardzo pozytywnie na jakby takie samopoczucie, odbiór tego, jak nam się żyje w danym miejscu, więc to są na pewno te czynniki.
No i też pamiętajmy, to nie jest tak, że oczywiście Malta jest perfekcyjna, tak? Oczywiście, że ma swoje wady. Jedną pewnie z wad dla wielu będzie jej wielkość, bo jest to rzeczywiście dosyć mały archipelag. Z drugiej strony to też zawsze, wiecie, każdą wadę naszym zdaniem można przełożyć z innej perspektywy na zaletę, więc my się tego nauczyliśmy. Też oczywiście ten nasz pierwszy miesiąc, 2 miesiące na Malcie były takim zderzeniem z naszym polskim nastawieniem do życia, gdzie raczej staramy się mieć wszystko poukładane punktualnie, tak? Z tym bardzo powolnym trybem życia i opieszałością urzędową, gdzie na początku nas to rzeczywiście troszkę wkurzało, a dzisiaj już mamy takie nastawienie, że wiecie, takie maltańskie, coś się nie zrobi dzisiaj, coś się nie zrobi jutro, to się zrobi za tydzień, miesiąc, rok, nic się przecież takiego wielkiego nie wydarzy.
Aczkolwiek powtarzamy każdemu, że no na pewno Malta też nie jest kierunkiem, który każdemu przypadnie do gustu, jeżeli chodzi o emigrację, tak, i zamieszkanie właśnie za granicą. Są osoby, które na pewno nie zaakceptują faktu, że jest wyspa tak mała, można czasami powiedzieć właśnie, nie wiem, zaściankowa, przez to, że jest wyspą, gdzie no, wyspy mają oczywiście swoją specyfikę w sensie jakby no, samego tego, że są po prostu jakby takim tworem po prostu na morzu i wiadomo, są tam jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność czy tam jakichś produktów, usług czasami, więc no to są tego typu tematy i to jest bardzo, bardzo zaległy temat, który moglibyśmy rozciągnąć po prostu chyba tylko ten temat na tą audycję.
Ale wiecie co, muszę dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo my mamy jakiś obraz Malty, tak, z punktu widzenia turystycznego. Jedziemy tam na kilka dni, wracamy i tyle. Jaka jest różnica pomiędzy tym obrazem turystycznym a rzeczywistością? Czy ona jest naprawdę, rozbieżność jest tak ogromna?
Wiecie co, przede wszystkim turysta przyjeżdżając na Maltę odwiedza te najbardziej, najsłynniejsze miejsca, tak? Te, które są w folderach jakichś biur podróży i tak dalej. I wydaje się, że tak naprawdę wielu turystom, że po kilku dniach już nie musi więcej nic na Malcie zwiedzać, bo już wszystko zobaczył. A to jest tak naprawdę nieprawda, bo na Malcie naprawdę jest mnóstwo miejsc do odwiedzenia. Jest też fantastycznym kierunkiem na zimę, bo jest tutaj mnóstwo bardzo fajnych tras trekkingowych.
Ja się tutaj wtrącę trochę, Karolinie, właśnie, że Malta zazwyczaj kojarzyła się, myślę, że dalej się kojarzy, ale mogę też powiedzieć to bardziej w czasie przyszłym, że kojarzyła się przede wszystkim jako kierunek właśnie taki wakacyjny. Plaża, morze, wypoczynek. Ale zauważamy, że to się właśnie bardzo teraz też zmieniło na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, bym powiedział, gdzie faktycznie bardzo dużo Polaków jeździ właśnie na Maltę, przede wszystkim zimą. My mamy ogólnie takie mieszkanie, mieszkając na Malcie, że my więcej Polaków czy polskiego języka słyszymy na ulicach, czy to w Valecie w stolicy, czy też nawet na Gozo, właśnie zimą, kiedy ta siatka połączeń wbrew pozorom jest bardziej rozbudowana niż takim w sezonie. Więc ludzie też doceniają właśnie tą Maltę jako taką, w sumie ucieczkę pewnie od takiej, wiecie, w tym momencie takiej nie do końca może fajnej zimy, jak przez ostatnie lata mamy, albo takiej nie do końca spełnionej w Polsce, ale też właśnie jadą w tym okresie zimowym po to, żeby nie korzystać właśnie z kąpieli, plaż, tylko żeby zażyć trochę słońca, ale przede wszystkim też trekkingi i zwiedzanie, bo zwiedzanie, słuchajcie, w takim okresie typowo wakacyjnym, lipiec, sierpień, kiedy mamy temperaturę powyżej no, 40 stopni niejednokrotnie, no jednak nie jakby bardzo jest ciężkie zwiedzanie, wiecie, zabytków, które są wolnostojące, czy w ogóle chodzenie po miastach, a zima sprzyja temu znakomicie. I widzimy taką tendencję, że jednak Polacy też są uświadomili chyba się coraz bardziej, są bardziej świadomi tego, że na Maltę nie jedzie się tylko, żeby plażować, czy żeby zażyć właśnie kąpieli morskich. Także to na pewno się zmieniło. Naszym zdaniem na plus.
Dzisiaj oczywiście jeszcze dojdziemy do tego momentu, gdzie będziemy rozmawiać o tej turystyce, o tych atrakcjach Malty, ale ja muszę dopytać jeszcze o te kwestie takie organizacyjne. No pojechaliście, zostaliście na dłużej, zaczęliście pracować. No właśnie, z punktu widzenia tego, że ta wyspa jest mała, czyli są pewne możliwości ograniczone i to mieszkania, i to pracy, i tak dalej. Jak wy się odnaleźliście w tych kwestiach?
Wiesz co, dosyć akurat szybko nam to poszło, szczerze mówiąc, sami byliśmy zaskoczeni, bo ja w zasadzie znalazłam pracę w 3 dni, odkąd się przeprowadziliśmy, Piotrek w jakiś miesiąc, Piotrek do dzisiaj zresztą pracuje w tym samym miejscu, w którym zaczął. Mieszkanie też dosyć szybko udało się tutaj załatwić. Zresztą na Malcie, wiecie, przez to właśnie, że jest ograniczona przestrzeń, to te mieszkania naprawdę schodzą jak świeże bułeczki. Bardzo szybko trzeba się decydować. Więc no, mieszkanie też mieliśmy w zasadzie od razu, jak przyjechaliśmy, mieliśmy przez pierwszy miesiąc jedno mieszkanie, później znaleźliśmy kolejne i tak już przerobiliśmy 6 różnych mieszkań przez te kilka lat.
Tak, no u nas to trochę jak w kalejdoskopie się tak naprawdę zmieniało, ale tak, przeprowadzka na Maltę to jest jedna rzecz. Rzeczywiście my sobie założyliśmy, że przeprowadzamy się, dajemy sobie jakieś 2 miesiące na takie, wiecie, ustabilizowanie się, znalezienie swojego miejsca na wyspie, czy tam właśnie pracy. I to się oczywiście wydarzyło w tym czasie, dlatego podjęliśmy decyzję, okej, okay, w takim razie zostajemy, co najmniej na rok. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że trzeba wynająć mieszkanie, często kontrakty są podpisane na minimum pół roku, albo najczęściej to jest rok. Jeżeli w ogóle ktoś rozważa taką przeprowadzkę na Maltę, oczywiście my byśmy polecali zdecydowanie, żeby poszukać takiej pracy, nawet wcześniej, żeby rozeznać się, jaki jest aktualnie sytuacja na rynku pracy. Malta przoduje oczywiście w różnego rodzaju turystyczno, powiedzmy, takich zawodach, czyli mówię tutaj przede wszystkim o hotelach, o gastronomii, tak, jeżeli mówimy tutaj o sezonie, ale oczywiście bardzo mocno też stoi w cały dział IT, marketing, czy tam też finanse, więc tutaj jest duże pole manewru. Często takie oferty oczywiście możemy sobie sprawdzić odpowiednio wcześniej. No i po prostu aplikować, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Rozmowy oczywiście na wstępnym etapie prowadzone są online, a jeżeli przychodzi już co do czego, no to niejednokrotnie firmy się też chcą już poznać bezpośrednio twarzą w twarz takiego kandydata. I często firmy, z racji tego, że można by powiedzieć, że Malta czasami jest takim, w tym momencie można powiedzieć, że się wydaje, szczególnie w tym natłoku turystycznym, że jest bardzo, bardzo dużo tych ludzi na wyspie, to jednak dalej boryka się w jakimś tam sensie z problemami, no takimi w sumie kadrowymi, więc Malta często właśnie woli specjalistów nawet właśnie z zagranicy, żeby ich ściągnąć na Maltę, często właśnie zapłacić nawet, będąc skłonne te firmy, zapłacić po prostu lepsze wynagrodzenie. No i tacy ludzie po prostu się kuszą. Aczkolwiek, co tutaj muszę potwierdzić i muszę podkreślić, pamiętajmy, że Malta to nie jest kierunek emigracji finansowej.
Zdecydowanie
nie. To nie jest tak, jak ludzie wyobrażają sobie Anglię, czy też Skandynawię, Szwajcarię, gdzie jedziemy po to, żeby posiedzieć 3-4 lata, zarobić w cudzysłowie kasę i wrócić do Polski z tą kasą. Nie, na Maltę jedzie się po to, żeby właśnie fajnie żyć, mieszkać. Oczywiście można też coś odłożyć, zacząć się od pracy, ale nie jest na pewno tak łatwe i tak proste, jak w innych krajach.
Na archipelagu Wysp Maltańskich jesteśmy dzisiaj z Karoliną Miller i Piotrem Andruszko, autorami bloga Rude i Czarne. No i za chwilkę będziemy przeskakiwać, będziemy płynąć z Malty na to spokojniejsze i bardziej radosne Gozo.
Między biegunami.
Autorzy bloga Rude i Czarne, Karolina Miller i Piotr Andruszko, dzisiaj gośćmi programu Między biegunami. Kochani, wspomnieliście w tym naszym pierwszej części dzisiejszego programu o tym, że Malta się zmienia, że turyści są bardziej świadomi. A ja chciałem tak zapytać, bo wy zaczęliście swojego bloga podróżniczego, kiedy pisać? Jak to się wszystko zaczęło? Bo wy troszeczkę w tym informowaniu o Malcie, Gozo, Comino, o całym archipelagu Wysp Maltańskich, no macie też swój udział, pisząc swoje przewodniki.
Dokładnie tak. Tak naprawdę pisać zaczęliśmy dużo wcześniej niż nasza przeprowadzka na Maltę, ale rzeczywiście tak na poważnie zajęliśmy się tym, odkąd przeprowadziliśmy się na Maltę te 7 lat temu. Zresztą napisaliśmy przewodniki po Malcie, Gozo i Comino. I mamy taki rzeczywiście wkład troszeczkę, bo widzimy nawet gdzieś wędrując po Malcie, po Gozo, że spotykamy często Polaków, którzy sami nas zaczepiają, mówiąc, że korzystają z naszych przewodników, że są tutaj, bo właśnie zobaczyli Maltę czy Gozo u nas, także to jest zawsze takie bardzo, bardzo sympatyczne doświadczenie dla
tak,
nas.
Tak, czasami się śmiejemy, że ilość Polaków na Malcie to dzięki nam. Nie, oczywiście żartujemy tutaj. Ale tak, to fakt, że pojawiła się w sumie taka potrzeba też na te przewodniki, bo wiele osób korzystało z naszych wpisów o maltańskich, czy to praktycznych, czy to po prostu o miejscach na blogu. I wiele osób po prostu zaczęło nam podsuwać, dlaczego nie zrobicie jakiegoś przewodnika, skoro tyle już tam mieszkacie, te 4 lata, bo to wtedy było 4 czy tam 5 lat. 5. Prawie 5. No i zaistniał taki pomysł, stworzyliśmy przewodniki, które ich odbiór był bardzo, ale to bardzo pozytywny i do dzisiaj zbieramy takie pozytywne opinie o tych przewodnikach i właśnie wiele osób spotykamy, czy to w samolocie lecąc na Maltę, czy też do Polski.
Czy
na samej Malcie, także polecamy je zdecydowanie.
To muszą być przyjemne momenty, kiedy, tak jak mówicie, spotykacie osoby, które korzystają z tych waszych publikacji. Natomiast wspomnieliście też, że Malta wydaje się być też momentami troszeczkę, jak na małą wyspę przystało, zadeptana przez turystów. I wiemy, że często też sami, pomimo tego, że mieszkacie w pobliżu stolicy, w pobliżu Valletty, to jednak uciekacie na to mniejsze Gozo, którego nazwa w języku maltańskim oznacza ponoć radość. Tak jest? To jest radość?
Tak jest. Gozo samo w sobie jest wielką radością i to rzeczywiście, jeżeli ktoś pojedzie na Gozo i zostanie tam troszkę dłużej niż parę godzin w ciągu jednego dnia, to rzeczywiście się o tym przekona, bo Gozo jest takie sielankowe, jest bardzo spokojne. Wędrując po Gozo, zwiedzając Gozo my sami, mimo że już jesteśmy 7 lat na Malcie, wciąż niesamowitą daje nam to radość. Dlatego też zawsze zachęcamy wszelkich podróżnych, żeby nie ruszać na Gozo na kilka godzin w ciągu jednego dnia, tylko rzeczywiście spędzić tam parę dni, bo w ten sposób będą w stanie poczuć tą wyjątkowość, tą radość, taki spokój ducha, nie? Taki kojący spokój, który rzeczywiście ładuje niesamowicie baterie.
To jest niejednokrotnie tak naprawdę takie rozmowy mamy też z wieloma osobami, które nas się radzą po prostu, jak sobie rozplanować przygodowo. Przyjeżdżają na tydzień na Maltę, tak? I oczywiście jaki jest plan? Plan jest taki, żeby pojechać sobie rano na Gozo i wrócić wieczorem. My zawsze mówimy, nie, słuchajcie, zostańcie tam co najmniej 2-3 dni, zobaczycie, że warto, odezwijcie się po waszym pobycie. I nie spotkaliśmy się ani razu ze zdaniem, że to był zły pomysł, wręcz ludzie sobie zachwalali i nawet czasami mieliśmy wrażenie, że mówili, że szkoda, że w sumie tej proporcji nawet nie odwrócili, że nie zostali sobie 4 dni na Gozo, a na przykład 3 na Malcie. No Gozo ma to coś w sobie, co tak naprawdę właśnie daje to poczucie tej sielanki. Sami Maltańczycy tak naprawdę weekendowo w dużej mierze uciekają od, powiedzmy, gwaru, głównej wyspy, na Gozo, traktując to w sumie jako taki wypad w sumie na wieś, można by było powiedzieć. My byśmy tak powiedzieli, tak, poza miasto. No oczywiście na samym Gozo są też miasta te większe i te mniejsze miasteczka, zresztą bardzo urokliwe, ale no Gozo ma na pewno coś w sobie i my za każdym razem jesteśmy oczarowani, jak jedziemy na Gozo. Niejednokrotnie robimy sobie nawet sami takie, wiecie, typowo turystyczne objazdy po prostu po naszych stałych miejscówkach, czy to tych takich bardziej znanych, ale też tych takich mniej znanych po prostu po Gozo. No i zawsze jest radość, ładowanie
zawsze
baterii
jest
dodatkowych, bo my jesteśmy po prostu na tym kompromisie, gdzie jesteśmy na głównej wyspie Malcie, właśnie blisko Valletty, bo jesteśmy blisko oczywiście też często lubimy wychodzić, pracy, jesteśmy blisko tych elementów, dlatego może tym bardziej właśnie doceniamy ten też wyjazd jeszcze na Gozo. Tak jak w sumie tak naprawdę taki turysta, który też jedzie pierwszy raz i no i wiecie, ma tą taką, ten taki element zaskoczenia, tej takiej czasami nawet nie wie czego się spodziewać, tak? I właśnie jest bardzo pozytywnie zawsze zaskoczony.
Słuchajcie, ale te jednodniowe czy weekendowe wypady Maltańczyków na Gozo mają związek też z tym, że oni mają tam swoje domy, czy po prostu też korzystają z tej infrastruktury, która tam na wyspie jest? Jak to wygląda w ich przypadku w ramach tej takiej wewnętrznej turystyki, można powiedzieć?
Wielu z nich ma tam swoje nieruchomości, natomiast raczej większość nie ma i korzysta z takich tradycyjnych farmhouse'ów, które są dosyć popularne na Gozo.
Lub też korzysta właśnie z domów, nie wiem, przyjaciół, znajomych, rodziny dalszej i tak dalej, więc czasami to jest taki, wiecie, wymienny handel, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, ale nie tylko jest to oczywiście taka wyjazd do swoich posiadłości gdzieś tam na Gozo, tylko właśnie też często normalnie po prostu korzystają z tej infrastruktury, normalnie wynajmując.
Tak, szczególnie te farmhouse'y takie są bardzo oryginalne na Gozo i warto z nich skorzystać, także też polecamy polskim turystom. To są takie dawne gospodarstwa w zasadzie przerobione na niesamowicie klimatyczne wille. Wiele z nich ma prywatne baseny. Jest to wszystko zrobione z tradycyjnego maltańskiego wapienia. Często są w środku takie tradycyjne, też piękne, zdobione kafelki. Naprawdę klimat jest niezwykły, wiele z nich jest położonych albo w takich bardzo spokojnych wioskach, albo gdzieś na uboczu, w otoczeniu zieleni, więc naprawdę można niesamowicie wypocząć, przy tym też zachować taką prywatność, tak? Nie jesteśmy w wielkim kurorcie turystycznym, gdzie jest setki pokoi i mnóstwo ludzi, tylko rzeczywiście mamy tą swoją prywatność, święty spokój i można skupić się tylko na tym, żeby czerpać radość z Gozo i słońce.
Powiedzieliście, jedziemy, wyskakujemy na Gozo, ale to była taka metafora, bo na Gozo samolotem nie dolecimy, no chyba, że helikopterem stać nas na to.
Ale jest tak blisko, że możemy przeskoczyć.
Samochodem, no aż tak albo blisko przypłynę. Nie jest. Też nie dojedziemy, chyba, że skorzystamy z promu. No i właśnie ta droga morska jest jedyną możliwą drogą dotarcia na tę mniejszą siostrę Malty, może, tak jak często o Gozo się mówi. Jakie są te możliwości? Bo od jakiegoś czasu poza tym głównym promem łączącym te dwie wyspy, tą najkrótszym połączeniem promowym, pojawiła się też opcja dotarcia szybkim promem z Valletty. Zgadza się?
Mhm. Tak, tak, tak. No ta opcja też jest bardzo ciekawa, szczególnie dla tych, którzy nie wynajmują samochodu, bo są też tacy, którzy na Malcie nie wynajmują samochodu, a ten szybki prom z Valletty jest promem typowo pasażerskim, tak? Więc nie zabiera na pokład samochodów. Drugi prom zabiera, czyli prom z Cirkeła. I rzeczywiście jest to fajna opcja, bo można nie tylko z Valletty, ale z całej aglomeracji dookoła Valletty w szybki sposób w ciągu 45 minut dopłynąć do głównego portu Gozo, czyli do miejscowości Mjar, skąd możemy rozpocząć swoje zwiedzanie. To rzeczywiście bardzo fajna opcja. Wcześniej była opcja jedynie z Cirkeły, czyli jest to wielki prom samochodowy, tak, który zabiera też na swój pokład auta. Przeprawa trwa tym drugim promem, tym większym, 20-25 minut. Aczkolwiek jeżeli wybieramy się w weekend na przykład na Gozo, kiedy też wybierają się Maltańczycy, tak, całymi rodzinami, to może nas zaskoczyć to, jak wielka jest kolejka samochodów w drodze powrotnej na ten prom główny.
Czyli wracając na Maltę z powrotem, w niedzielę, po
weekendzie. Rzeczywiście wtedy też widać tą skalę, jak wielu mieszkańców Malty rusza w weekendy na Gozo i korzysta z tego promu. Wtedy bardzo fajnym rozwiązaniem jest ten szybki prom do Valletty, bo rzeczywiście nie stoimy w korku, nie tracimy czasu i od razu też dojedziemy do Valletty, która jest jednak od Cirkeły troszkę oddalona.
No i po drodze oczywiście mamy też piękne widoki, tak, bo możemy podziwiać całą linię brzegową Malty po nas takim właśnie szybkim promem. Aczkolwiek jasna sprawa dla zmotoryzowanych, którzy wynajęli auto, czy też skuter, który też serdecznie polecamy, bo uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś się czuje dobrze na dwóch kółkach, to no wtedy prom z Cirkeły, czyli ten, którym się szybko przeprawimy, a promy pływają w ciągu dnia bardzo często, bo to jest często nawet co 20 minut, pół godziny, w takich godzinach nocnych to jest często co półtorej godziny, ale pływają ogólnie duże promy całą dobę.
Kochani, do tych nazw maltańskich, do języka maltańskiego jeszcze za chwilkę wrócimy, natomiast Piotr, powiedziałeś, że nie wszyscy wynajmują samochód na Malcie, na Gozo, polecasz skuter, ale przypomnijmy tym słuchaczom Radia Kraków, którzy nie mieli okazji albo nie wiedzą o tym, że na obu wyspach panuje ruch lewostronny, no i jest to dodatkowe utrudnienie gdzieś przy przemieszczaniu się, no bo po prostu trzeba się przestawić i przestawić też rękę, którą zmieniamy biegi, no chyba, że mamy samochód z automatyczną skrzynią biegów, no to jest wtedy troszeczkę łatwiej.
Tak, no dla początkujących to, jeżeli ktoś w ogóle rozważa oczywiście wynajem auta, to zdecydowanie polecamy jednak auto z automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli taka osoba potrafi jeździć też takim autem, oczywiście nie jest to dużo, nie jest to trudniejsze. Uważam, że jest to łatwiejsze wręcz, bo nie musimy się martwić po prostu o zmianę biegów. Tak, pierwsze 2-3 godziny takiej jazdy po lewej stronie może być dziwne, szczególnie parkowanie może nie być takie łatwe, szczególnie równoległe parkowanie. Ale ja uważam, że człowiek się przyzwyczaja, wszystko jest do nauczenia się i na Malcie naprawdę jesteśmy się w stanie do tego przyzwyczaić. Bardzo fajną opcją właśnie, my przynajmniej tak uważamy, jest jazda skuterem i wypożyczenie skutera, bo tutaj jakby tego ruchu lewostronnego aż się tak nie odczuwa, bo w sumie jesteśmy na środku, tak, tego pojazdu, którym jedziemy. Oczywiście musimy się dostosować odpowiednio do ruchu, jaki panuje na drodze. Ale tak, to są te dwa środki lokomocji, które zdecydowanie polecamy. Ale pamiętajmy też, że jest bardzo sprawnie działająca, szczególnie na głównej wyspie Malcie, komunikacja miejska, którą naprawdę dojedziemy w wiele miejsc. Oczywiście czasami zajmie nam to więcej czasu, będziemy musieli zrobić jakąś przesiadkę.
Ale na Gozo też jest bardzo wiele fajnych firm, które organizują takie wycieczki dookoła Gozo. Można jechać tuktukami, można jechać quadami, można różnymi takimi busikami czy jeepami, więc jest rozbudowana tutaj też oferta dla tych, którzy nie są zmotoryzowani, a chcą jak najwięcej zobaczyć, a nie chcą korzystać też z komunikacji miejskiej, więc Gozo tutaj naprawdę ma szeroką ofertę pod tym względem.
Między biegunami.
Program Między biegunami w Radiu Kraków. Karolina Miller i Piotr Andruszko dzisiaj naszymi gośćmi prosto z Malty. Bartek wspomniał o języku maltańskim w tamtym wejściu i tutaj przypomniała mi się taka historia mojego przyjaciela, który jest poliglotą i zna kilkanaście języków, który przyjechał na Maltę. Maltańskiego akurat nie zna. Przyjechał na Maltę i powiedział, że wszystko rozumie. Co z tym maltańskim jest? Bo to jest mieszanka, tak?
Oj tak, a rozumie arabski?
Tak, rozumie arabski, zna włoski, zna angielski, więc
okay. Jak w domu.
No to jak w domu. Rzeczywiście, maltański język jest mieszanką, gdzie około 70% to jest język arabski, a pozostałe części to jest angielski, włoski, francuski też, więc rzeczywiście jest to mieszanka bardzo taka ciekawa, tym bardziej, że jest to język semicki. My nie rozumiemy go i my nie mówimy po maltańsku, chociaż podjęliśmy.
To nie jest tak, że nie rozumiemy. Rozumiemy w tym momencie główną konwersację, ale tak, język maltański no jest bardzo trudny i to jest to, o czym właśnie wspomniałeś. Osoba, która czytam, nazwijmy to rodowity Arab, tak, mówimy tutaj Bliski Wschód, kraje północnoafrykańskie, tak, którzy posługują się różnymi dialektami języka arabskiego, będą w stanie zrozumieć język maltański. Mówione oczywiście, ale Maltańczycy nie będą w stanie zrozumieć za bardzo, a przynajmniej zrozumią dosłownie podstawowe, może pojedyncze słowa. Ogólnie w drugą stronę to nie działa. Maltańczycy nie zrozumieją języka arabskiego. Więc jest to język bardzo specyficzny. Jest to język oczywiście używany tylko i wyłącznie na Malcie. A dlaczego jest się go tak ciężko nauczyć? Jest go tak się ciężko nauczyć, bo oczywiście na Malcie obowiązują dwa oficjalne języki. Język maltański i język angielski. I dzisiaj niestety z przykrością nawet możemy powiedzieć, że ten język maltański pewnie na przestrzeni dwóch, trzech, może czterech pokoleń no stanie się pewnie takim językiem już bardzo, ale to bardzo mało używanym. Jednak te młodsze pokolenia zdecydowanie jakby sprawniej posługują się tak naprawdę językiem angielskim. I to jest też właśnie ogromny problem przykładowo dla nas, tak? Bo jeżeli mieszkalibyśmy we Włoszech, mieszkalibyśmy w Hiszpanii, tak? To jakby to jest normalne, że po roku czasu mówimy po włosku, mówimy po hiszpańsku. Oczywiście w zależności od tego, jak kto szybko się uczy języka, bo po prostu ten język jest nam potrzebny. A no, na Malcie nie jest tak, bo na Malcie każdy mówi po angielsku, często te sami Maltańczycy nawet rozpoczynają różnego rodzaju konwersacje po angielsku, chyba że widzą, że jest to między Maltańczykiem a Maltańczykiem i jeżeli są to tacy naprawdę bardzo korzenni, nazwijmy to, Maltańczycy, to wtedy po prostu ta rozmowa będzie typowo po maltańsku. Wtrącana oczywiście słowami z angielskiego. Więc dlatego tak bardzo ciężko tego języka się nauczyć.
Słuchajcie, z drugiej strony ten angielski jest wszechobecny na Malcie, na Gozo. Co więcej, sporo osób wybiera się tam z krajów europejskich właśnie po to, żeby angielskiego się nauczyć. No a to wszystko, można powiedzieć, ma związki z tym, że Malta była kiedyś kolonią brytyjską i pamiątki po tych czasach no, w wielu miejscach jeszcze można spotkać, chociażby w postaci czerwonych budek telefonicznych, które dzisiaj już swojej podstawowej funkcji nie spełniają, ale jednak często przez szczególnie turystów są fotografowane.
Jak najbardziej. Zresztą nawet i na Gozo, w stolicy Gozo Wiktorii znajdziecie takie czerwone budki telefoniczne. No i też brytyjskie gniazdka elektryczne, tak, ruch lewostronny, więc troszkę tych śladów brytyjskich nam tutaj zostało. No i jeden z nich właśnie język angielski, którym się wszyscy na Malcie posługują, więc troszkę trudniej jest się tego maltańskiego języka nauczyć.
Tak, no i szkoły oczywiście właśnie językowe to jest bardzo popularny też, jakby Malta jest bardzo popularnym kierunkiem właśnie, jeżeli chodzi o szkoły językowe, czy to wśród młodzieży, czy to wśród też dorosłych ludzi, przeróżnego rodzaju kursy, jest bardzo dużo szkół językowych, które prowadzone są z native speakerami, czyli niekoniecznie Maltańczykami oczywiście, którzy mówią po angielsku, ale właśnie elektorami brytyjskimi, co jest dużo moim zdaniem plusem tutaj, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, czy tam doszkalanie się w języku angielskim na Malcie, to jest oczywiście klimat, jaki tam panuje, czyli pogoda, jest słonecznie, jest w ogóle pięknie i to jest jakby super doświadczenie. Ale oczywiście to, że możemy się spotkać w tym międzynarodowym środowisku i co najważniejsze, w takich sytuacjach dnia codziennego, jeżeli rozmawiamy nawet na ulicy z Maltańczykiem po angielsku, czy też ogólnie z obcokrajowcami, to ten język angielski mówiony przez Maltańczyka jest bardzo łatwo zrozumieć nam, Polakom, bo jest bardzo taki prosty, to znaczy prosty w tym sensie wymowy. Jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że jedziemy nagle do Anglii i od razu rzucamy się na głęboką wodę, czy tam, nie daj Boże, do Szkocji, czy jeszcze gdzieś indziej, tak, to nagle się okaże, że mówimy po angielsku, ale nic nie rozumiemy. A na Malcie bardzo łatwo jest jakby się wbić właśnie w ten taki rytm nauki tego języka i dużo łatwiej nam się otworzyć, bo po prostu łatwiej nam jest zrozumieć, bo ten angielski jest mówiony w bardzo przystępny i łatwy sposób dla nas do odbioru.
Słuchajcie, dopłynęliśmy na Gozo, wiemy jak się poruszać, z językiem sobie poradzimy, mimo że maltański tutaj, ja przez tydzień miałem naprawdę, mimo szczerych chęci, żeby te nazwy poprawnie wymawiać, wymawianie przeze mnie ich wśród miejscowych wywoływało, delikatnie mówiąc, uśmiech na twarzy, natomiast słuchajcie, musimy się was zapytać o takie the best of Gozo, jeśli chodzi o rude i czarne, czyli wasze ulubione miejsca. Musimy zacząć od tej cytadeli w Wiktorii, czyli w centralnym punkcie wyspy, w stolicy Gozo, no i też miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale skąd, gdzie wy nas na tym Gozo poprowadzicie w inne miejsca, które na tej niewielkiej wyspie trzeba odwiedzić?
Jest sporo takich miejsc. My najbardziej lubimy tak przyrodniczo zwiedzać Gozo, więc oczywiście pamiętajmy o Gantia Temples, czyli świątyniach megalitycznych, naprawdę robią ogromne wrażenie i cytadeli w Wiktorii, ale zatopmy się też troszeczkę w prowincję Gozo, więc jednym z takich najpiękniejszych naszym zdaniem miejsc jest Sanap Cliffs, przepiękne klify na Gozo z bardzo fajnymi też trasami trekkingowymi wzdłuż tych klifów.
Tak, wiele osób zazwyczaj, jeżeli mówimy o klifach na Malcie, czy też na Gozo, czy ogólnie na Malcie, to właśnie kojarzy klify Dingley Cliffs, które znajdują się na głównej wyspie na Malcie, ale naszym zdaniem zdecydowanie ładniejsze, a może bardziej majestatyczne tak naprawdę, trzeba by powiedzieć, i dużo bardziej widowiskowe są właśnie klify
Sanap
Cliffs, tak się nazywają, bo wschodzą po prostu bezpośrednio pionowo do morza. No, robi to ogromne wrażenie o każdej porze dnia. Oczywiście polecamy to bardziej bliżej zachodu słońca, o złotej godzinie, kiedy już się mienią fajnymi kolorami.
Takim pięknym miejscem też jest Talmiszta Cave, prawda?
Tak, to jest bardzo piękna jaskinia z wydrążonym de facto tunelem od zewnętrznej, od jakby tylnej strony tej jaskini, z pięknym widokiem na największą piaszczystą plażę na Gozo,
czyli Ramla Bay.
Czyli Ramla Bay. To jest piękny widok, miejsce, gdzie najlepiej udać się naszym zdaniem wczesnym porankiem lub też właśnie bliżej zachodu słońca. Znowu mamy przepiękne widoki i światełko, które tam panuje. Takim miejscem, które my zawsze też odwiedzamy, a mało osób tam dociera, może ze względu na to, że droga jest akurat bardzo, bardzo wąska, ale jak najbardziej można tam dotrzeć autem i nie jest to jakiś większy problem, to jest Mjarnishini, czyli taka piękna zatoka, w sumie taki moglibyśmy powiedzieć trochę fiord, wcinający się wybrzeże wyspy Gozo, gdzie właśnie możemy skorzystać czy to z kajaków, czy to z supów.
I tutaj też wskazówka, bo wcześniej Bartek też napomknął, to jest też fantastyczna okolica dla tych, którzy lubią się wspinać, bo rzeczywiście tutaj jest taki kanion, który doprowadza do tej zatoczki, gdzie jest sporo tras wspinaczkowych, zresztą Gozo ma dużo więcej tras wspinaczkowych niż sama Malta. Więc ta mniejsza siostrzana wyspa naprawdę jest fantastycznym miejscem. Jest tu mnóstwo tras, są też bardzo fajne firmy, które zabierają na wspinaczki. I sami właśnie przy Mjarnishini się wspinaliśmy z wielką przyjemnością. Jest rzeczywiście bardzo wiele różnych poziomów trudności, więc można skorzystać, spróbować swoich sił nawet po raz pierwszy.
Oczywiście pewnie wiecie, a może słuchacze wiedzą albo nie wiedzą, słynnego Azure Window na Gozo niestety już nie ma, bo zawaliło się lat temu 7.
Tak, 2017 rok.
Tak, czyli tyle prawie ile mieszkamy. ale są przepiękne inne formacje, czy to też właśnie Okno Skalne, Wiedl Mielach, czy też inny Wiedl Gaasri. To są takie też przepiękne miejsca i moglibyśmy tak dalej i dalej wymieniać. Aczkolwiek co na pewno polecamy na Gozo, szczególnie w okresie takim zimowym, czy też przejściowym, to właśnie trekkingi, o których Karolina wspomniała, bo wtedy odkryjemy dopiero to takie piękno wyspy Gozo.
I dzikość, tą taką właśnie niesamowitą naturę. Sami zresztą rok temu w Wielkanoc zrobiliśmy taki fajny trekking dookoła całego Gozo, zrobiliśmy kółeczko z namiotem na plecach i rzeczywiście było to zupełnie inne doświadczenie, bo było wiele miejsc, do których w ogóle samochody nie dojeżdżają, ani komunikacja miejska, natomiast my byliśmy w tych miejscach i byliśmy całkowicie sami pośród kwiatów z widokiem na morze, naprawdę doświadczenie niesamowite, więc jeśli ktoś ma więcej czasu i chce spróbować czegoś innego, to takie kółko dookoła Gozo można w 3 dni z plecakiem zrobić.
Nawet w 2, jeżeli ktoś jest...
Ale jak chcesz podziwiać widoki i robić zdjęcia, to 3.
Tak, to możemy i nawet 5 dni spędzić w takiej trasie.
Słuchajcie, wspominaliście o różnych aktywnościach też na Gozo, chociażby o poznawaniu wyspy, ponieważ jest niewielka, dużo bezdroży. Drogi też, powiedzmy sobie, przystosowane do takich pojazdów jak chociażby quady. Czy mieliście okazję też na Gozo podejmować inne aktywności? Bo Gozo to też wiele jaskiń, ale szczególnie tych jaskiń ukrytych pod wodą. Nurkowaliście może?
Tak, jesteśmy też nurkami, więc nurkowaliśmy. Szczególnie właśnie najbardziej nam się podobało na Inland Sea przy Dwayra Bay i Blue Hole.
To czyli to są okolice miejsca. Właśnie
Azur Window,
którego już nie ma. Ale tak, nurkowanie to jest w ogóle temat też rzeka, jeżeli chodzi o Maltę i o Gozo. Gozo oczywiście polecamy podnurkowanie, bo tam jest po prostu luźniej, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, tak kolokwialnie mówiąc, jeżeli chodzi o możliwość nurkowania. Jest też wolniej, są oczywiście, jest ogromna ilość centrów nurkowych i na Malcie, i też na Gozo.
Podwodne jaskinie są też bardzo ciekawe, wraki podwodne, więc naprawdę... Robi to wrażenie. Chyba takie największe na mnie na Gozo zrobiło Blue Hole, bo jest to taka jaskinia.
Studnia, naprawdę. Studnia taka naturalna, która wygląda jak ogromnych rozmiarów studnia, którą można zejść na około bodajże chyba 15 czy 14 metrów głębokości. No i popatrzeć w górę i nagle widzimy, że jest po prostu taki, mamy tunel nad sobą, a dodatkowo taki łuk, który wychodzi na bok.
Przy tym też zobaczymy fragmenty dawnego Azur Window, które się zawaliło, bo rzeczywiście podczas tego nurkowania w tym miejscu przepływamy koło fragmentów zawalonego Azur Window, gdzie są te potężne bloki skalne na dnie morskim. No i widzimy tą potęgę natury, tak? Co potrafi zrobić.
Ale oczywiście, jeżeli ktokolwiek myśli o nurkowaniu w ogóle, czy rozpoczęcie swojej przygody z nurkowaniem, czy w ogóle próby tak naprawdę, czy to jest dla tej osoby fajna sprawa i czy to się w ogóle spodoba, to zdecydowanie polecamy Maltę. Oczywiście tutaj raczej polecamy wybrać się w takim sezonie bardziej turystycznym, ze względu na temperaturę wody, gdzie w zasadzie wchodzimy w 3-milimetrowej piance i jest nam po prostu przyjemnie ciepło, a wręcz nawet możemy czasem uznać, że jest nam za gorąco. Widoczność na Malcie jest zazwyczaj bardzo, bardzo dobra. Piękne formacje skalne, ogrom ilości wraków. No jest co robić też pod wodą. Na wodzie i pod wodą zdecydowanie tak.
Słuchajcie, jesteśmy w okolicach świąt wielkanocnych, tuż po świętach wielkanocnych, a Malta to jednak kraj katolicki. Te oznaki religijności Maltańczyków, oczywiście co do aktywności tutaj nie będziemy się wypowiadać, ale oznaki widać na każdym kroku, a na Gozo w szczególności. Mam na myśli niesamowite świątynie z kopułami, które mogą gdzieś przenosić nas myślami do chociażby Rzymu. Wiecie, skąd wzięły się takie kopulaste bazyliki właśnie na Gozo i jak na Gozo też te święta wielkanocne są obchodzone?
To jest też takie ciekawe właśnie, bo wszyscy mówimy tak, że Malta i Gozo są bardzo religijne. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na statystyki, to jest to prawie 97%, natomiast jest to troszeczkę inne podejście do religii. Tu już nie będziemy się zagłębiać, natomiast obchody Wielkanocy robią wielkie wrażenie. Na Gozo chyba nawet bardziej, bo te wioski wszystkie są takie bardziej, ci ludzie są bliżej siebie i bardzo lubią celebrować, więc są przepiękne.
Każda z tych wiosek ma właśnie takie swoje
to znaczy,
oczywiście
tradycje.
One są bardzo podobne, ale każda z wiosek, moglibyśmy powiedzieć, że to czasami wygląda... No tak, tutaj mamy różnego rodzaju procesje w Polsce. Mamy przykładowo, jeżeli chodzi o Wielkanoc, to jest oczywiście droga krzyżowa, tak? To tutaj
na Gozo
zobaczymy to w dużo jakby takim, nie wiem...
Bardziej pompatyczne.
Bardziej pompatyczne, tak.
Ale też zarazem bardziej radosne. Nawet ten Wielki Piątek nie jest... tak smutny, jak wyobrażamy sobie drogę krzyżową w Wielki Piątek w Polsce czy w tej naszej części Europy. Idą przepiękne pochody, czy to w Wielki Piątek, czy w niedzielę wielkanocną z potężnymi posągami. I są one noszone przez tak zwanych nosicieli, gdzie wyobraźmy sobie, że często ci nosiciele płacą za możliwość noszenia tych wielkich posągów, bo jest to dla nich tak wielkie wyróżnienie i marzenie, żeby to zrobić. Na Gozo zresztą w miejscowości Fontana w Wielki Czwartek pod kościołem tamtejszym parafialnym jest też przepiękne są konstrukcje ze świec ustawiane w różnych kształtach pod kościołem, więc to też jest przepięknie wygląda. No i te świątynie kopulaste robią ogromne wrażenie. Na Gozo mamy wrażenie, że zresztą, że jeszcze większe niż na Malcie, bo są rzeczywiście takie bardzo charakterystyczne, takie bardziej monumentalne
i wyeksponowane. Jakby, jeżeli chodzi o taką architekturę samych miasteczek, więc je widać bardziej z daleka, więc możemy jakby je podziwiać. No a na całej ogólnie, na całym archipelagu maltańskim tak naprawdę tych kościołów jest więcej niż
dni w roku,
więc wyobraźmy sobie na terenie takiego Krakowa z obrzeżami. Mamy ponad 365 kościołów. Także jest to ogromna liczba. Nawet nie wiem, szczerze pierwszy, ile w samym Krakowie jest takich kościołów, jeżeli mielibyśmy zliczyć. Może ktoś tutaj...
Podpowie.
Ja nie wiem. Ale no, liczba 365 kościołów robi ogromne wrażenie i faktycznie te kościoły, każdy jest unikalny, każdy jest przepiękny. Do każdego naszym zdaniem warto wejść zobaczyć dzieła, bo jest dziełem sztuki.
A szczególnie w Cytadeli Wiktorii do katedry na Cytadeli, gdzie kopuła, uwaga, jest tak naprawdę namalowana.
Wow.
I na to warto zwrócić uwagę, bo rzeczywiście w środku może wyglądać przez to, że jest tak bardzo trójwymiarowa, jakby była to kopuła, a w rzeczywistości nie jest to kopuła, tylko namalowane sklepienie.
No to musi wyglądać pięknie. Faktycznie to jest coś, co może spowodować, że wybiorę się po raz kolejny. Kiedyś pojechałem na Maltę tylko po to, żeby zobaczyć obraz Caravaggia i nie dostałem się, bo była taka kolejka. No ale tak bywa. Podobno są lepsze terminy niż były. Karolina Miller, Piotr Andruszko byli dzisiaj gośćmi programu Między Biegunami.
Autorzy bloga Rude i Czarne, no i dodajmy turystyczni blogerzy roku Polskiej Organizacji Turystycznej. 3-4 lata temu wygraliście ten...
2020.
Czas leci.
Kochani, reprezentowaliście wtedy Podkarpacie, wasz region.
Dokładnie tak.
Zgadza się.
Nasze rodzinne strony.
Poza Gozo, Maltą, chcielibyście na Podkarpacie w jakieś szczególne miejsce zaprosić słuchaczy Radia Kraków?
Beskid Niski, sercu bliski, szczególnie. Mamy wielki sentyment do Beskidu Niskiego, do tamtejszych pięknych, drewnianych cerkwi, szlaku architektury drewnianej, szlaków tutaj górskich, więc jak najbardziej Beskid Niski polecamy z całego serca.
Za każdym praktycznie razem, jeżeli jesteśmy tylko tutaj w rodzinnych stronach, a zdarza nam się to w sumie tak naprawdę dosyć często, to zazwyczaj 1-2 dni gdzieś tam się udajemy na jakieś wycieczki, żeby też trochę eksplorować te tereny, wiecie, z trochę innej perspektywy, bo my teraz odkrywamy te rzeczy jako mieszkający na co dzień tutaj w Polsce, więc jeszcze bardziej doceniamy to, co tutaj właśnie mamy w Polsce.
Słuchajcie, moglibyśmy z wami rozmawiać o Gozo, Comino, Malcie. Myślę, że oddzielną audycję, co najmniej, a myślę, że nawet całą serię, i nasi słuchacze też nie nudziliby się podczas tych naszych radiowych spotkań. Natomiast czas antenowy nam się kończy. Pięknie wam dziękujemy za to, że złapaliśmy się w tym intensywnym, powielkanocnym czasie. Karolina Miller, Piotr Anduszko, rudeiczarne.pl. Zapraszamy państwa na bloga naszych gości.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Karolina, Piotr, jeszcze raz wielkie dzięki. A my państwu dziękujemy teraz za nasze spotkania sobotnie. Tak, tak, wiosna przyszła, zmienia się ramówka Radia Kraków, programu Między Biegunami już nie będzie. Ile tych programów było Między Biegunami?
No chyba ponad 400, bo to 8 lat. Taka okrągła nam się zrobiła, dwa kółeczka, rocznica. Więc tych spotkań radiowych z państwem no będzie nam brakować.
Ale spokojnie, spokojnie. Jesteśmy w internecie międzybiegunami.pl, więc proszę tam zaglądać.
A jesteśmy na Facebooku.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. No i do usłyszenia w innych okolicznościach przyrody.
Między biegunami.